Odrzańscy i kopytko z brązu.
Cześć, cześć, cześć. Cześć, to ja, Franek. Po tym, jak dostałem prawdziwą rycerską zbroję, cały czas chcę ją nosić. Cieszę się wtedy tak, jakbym przeniósł się do świata z mojej ukochanej gry. Jeżeli nie wiesz, o co chodzi, to musisz posłuchać historii o tym, jak razem z moją rodziną zostaliśmy zamknięci w tajemniczej komnacie w grodzie rycerskim. O mały włos byśmy się z niej nie wydostali. Powietrza było coraz mniej, gdy w końcu udało nam się z niej wyjść. Franek, Franek, śniadanie na stole, zawołała mama z salonu. Lecę, pędzę, lecę, odpowiedziałem i wybiegłem z mojego pokoju. Tego środowego poranka wstałem w bardzo dobrym humorze. Niestety, gdy moim oczom ukazał się talerz ze śniadaniem, straciłem część pozytywnej energii. Mamo, mamo, a dlaczego nie spytałaś, na co mam ochotę? Zapytałem ze smutkiem. Pytałam 3 razy, ale byłeś tak zajęty, że nie doczekałam się odpowiedzi, stwierdziła mama. No to nie mogłaś mi zrobić płatków albo kanapki z masłem orzechowym? Ach, ciągle jesz płatki albo masło orzechowe. Trzeba też jeść warzywa. Warzywa, rzodkiewka i pierwsze pomidory z targu dobrze ci zrobią. Pomidora jeszcze mogę zjeść, ale musiałaś te warzywa kłaść na serze pleśniowym? Zapytałem, krzywiąc się. A skąd wiesz, że ta kombinacja nie zostanie twoją ulubioną? Zobacz, zobacz, Zosia i Kuba zajadają się tym ze smakiem. Ale im ten ser posmarowałaś dżemem truskawkowym. Z dżemem wszystko smakuje lepiej. No dobrze, dobrze, zrobię ci taką samą kanapkę, tylko zjedz chociaż pomidora, a rzodkiewkę połóż tacie na talerz, powiedziała mama i zabrała się za zmiany na moim talerzu. Dobrze chociaż, że herbata była w moim ulubionym zielonym kubku. W sumie to całkiem niesamowite, że jedzenie może smakować inaczej w zależności od tego, w jakim naczyniu jest podane. Zabrałem się za śniadanie, ponieważ zaraz zaczynają się lekcje, a potem znów będziemy ustalać plan na zbliżający się weekend. O 17.07 usiedliśmy przy naszym okrągłym centrum dowodzenia w dużym pokoju i rozpoczęliśmy planowanie kolejnego weekendu. Słuchajcie, zaczął tata, czy macie jakieś pomysły, co też ciekawego możemy wspólnie zrobić w najbliższy weekend? W taką pogodę to ja bym chętnie pojechała nad morze, stwierdziła mama, patrząc na świecące za oknem słońce. Morze, tak, tak, Skaj i ja jesteśmy za, krzyknęła Zosia. Morze, zamyślił się tata, przy takiej pogodzie ten pomysł jest idealny, tylko że jest, no, jeden mały problem. Jaki? Zapytała mama. Morze jest oddalone o jakieś 6-7 godzin jazdy, a klimatyzacja w kamperze przestała działać. No nie dam rady jej naprawić w 2 dni. Ja tam mogę sobie z przodu otworzyć okno, ale wy z tyłu będziecie się czuli jak w saunie, odpowiedział tata. Ale szkoda, że wcześniej o tym nie powiedziałeś. To co proponujesz? Zapytała lekko rozczarowana mama. Jeden klient, któremu projektuję dom, opowiedział mi o ciekawej miejscowości o nazwie Krapkowice, jakieś 74 kilometry stąd. Jest tam dużo tajemniczych zabytków i coś, co nazywają szlakiem obuwniczym.
Mam tylko nadzieję, że na tym szlaku nie będzie jak na ostatnim, powiedziałem szeptem do Zosi.
No, jakby było podobnie, to tutaj zamiast staruszki musiałby nam się ukazać duch starego buta, zachichotała siostra. Szlak obuwniczy? Czemu nie? Co o tym sądzicie, dzieciaczki? Zapytała mama. Czemu nie? Powiedziałem, zajadając się melonem, a Zosia z pełną buzią pokiwała tylko głową i pokazała kciuk w górę. A więc postanowione, stwierdził tata. Wyjazd w sobotę rano, tylko załóżcie wygodne buty, bo szlak ma aż 6 kilometrów. Poza tym na szlaku obuwniczym warto mieć dobre buty, dodał żartobliwie.
Nasz kombiaczek czasem trzeszczy, czasem piszczy, ale jedno trzeba mu przyznać. Jeszcze nigdy nas nie zawiódł. Mimo, że nie ma wielkiego tabletu zamiast deski rozdzielczej, to ma jedno cudo techniki, które w upalne dni przydaje się nam najbardziej. Działającą klimatyzację. Gdy wyjeżdżaliśmy o 9:00 na dworze, było już bardzo ciepło, a jadąc w 5 osób w pełnym słońcu, bez klimy byłaby istna paruwa, jak mówi tata. Po naszemu to stan, gdy nie ma czym oddychać. Koszulka przykleja się do ciała, a woda w butelkach kończy się w zastraszającym tempie. Standardowo ja wskazywałem tacie drogę, korzystając z papierowej nawigacji, a mama na tylnym siedzeniu grała z Zosią w łapki. W tym samym czasie Kubuś wyciągnął z mamy torebki krem do rąk i z wielką radością rozsmarował zawartość całej tubki po swojej twarzy, foteliku i okolicznych elementach tapicerki. Ta sytuacja spowodowała, że zamiast w 53 minuty dotarliśmy do Krapkowic w 1:30. Mimo zmiany koloru tylnej tapicerki z czarnej na szarą, za to pachnącej lawendą, tata nie stracił dobrego humoru i zaraz po zaparkowaniu kombiaczka przy krapkowickim rynku zabrał nas na lody do najbliższej kawiarni. Dowiedzieliśmy się tam, że 2 ulice dalej przemiła pani Pelagia Wąs prowadzi biuro turystyczne i jednocześnie jest najlepszym źródłem wiedzy o okolicznych atrakcjach, w tym o szlaku obuwniczym. Wybraliśmy lody i skierowaliśmy się we wskazanym kierunku. Wbrew pozorom, odnalezienie biura turystycznego nie było łatwe. Zgodnie ze wskazówkami skierowaliśmy się na ulicę Rybacką, a z niej skręciliśmy w Podgórną. Minęliśmy sklep z telefonami komórkowymi, fryzjera i restaurację, aż doszliśmy do dworca PKS-u.
Widzieliście gdzieś po drodze biuro podróży? Zapytał tata.
Ja widziałam, stwierdziła Zosia. To dlaczego nic nie powiedziałaś? Gdzie je widziałaś? Zapytała mama. Mijaliśmy taki stary dom z łukami. Tam była niebieska tabliczka z literami i T. To chyba tak jak informacja turystyczna, prawda?
Prawda, siostra, prawda, skomentowałem z dumą. W końcu moja nauka literek nie poszła na marne.
Literek to ja akurat uczę się w przedszkolu. Ty jedynie pokazałeś mi, jak się pisze pułkownik, kiedy szukaliśmy informacji o twoim znalezisku w Ozimku, odpowiedziała urażona Zosia. Po kilku minutach dotarliśmy na miejsce. Tata otworzył drewniane, dawno nieoliwione drzwi, a nad naszymi głowami zadzwonił mały dzwoneczek. W środku panował półmrok. Jedna żarówka świecąca się przy suficie oświetlała pomieszczenie wielkości naszego salonu. Gdzieniegdzie wisiały pajęczyny. Po prawej stronie stał regał z co najmniej 100 zakurzonych książek. Czułem się tak, jakbym dostał się na ulicę pokątną z Harry'ego Pottera.
Dzień dobry, powiedział głośno tata. Dobry, zaraz przyjdę, odpowiedział mu zza ściany mocny damski głos.
Po chwili zobaczyliśmy młodą kobietę, która wyszła z zaczerwonej kotary z kubkiem parującego napoju. Kobietę, na widok której tata zapowietrzył się niczym stary kaloryfer.
Dzień dobry. W czym państwu mogę pomóc? Zapytała kobieta, patrząc się tacie prosto w oczy. Zaczął nerwowo tata. Czy pani Pelagia Wąs? Szybko zaczęła mama, widząc problemy taty ze znalezieniem odpowiednich słów.
Tak, to ja, odpowiedziała kobieta, siadając za biurkiem.
Proszę usiąść, zaproponowała i wskazała wygodną kanapę pod jedną ze ścian oraz dwa krzesła stojące naprzeciwko jej biurka.
Znalezienie pani nie było takie proste, powiedział odpowietrzony tata.
Wiele osób mi to mówi. Muszę w końcu zainwestować w jakiś duży szyld. Chociaż na brak klientów nie mogę narzekać, szybko dodała pani Pelagia.
A kto by się spodziewał, z niedowierzaniem stwierdziła mama, czujnie obserwując tatę.
Do życia wystarczą mi zaledwie dwie owce dziennie, więc jakoś daję radę,
z uśmiechem odpowiedziała pani Wąs.
Dwie owce? Zapytała Zosia.
Powiedziałam owce?
Zapytała przestraszona przewodniczka. Przepraszam, przejęzyczyłam się. Chodziło mi o to, że do życia potrzebuję oprowadzić zaledwie dwie wycieczki dziennie, żeby spokojnie żyć.
Polecono nam panią w kawiarni, wróciła do tematu mama, gdy tata zajął się ściąganiem nosidełka z pleców. Jesteśmy pierwszy raz w Krapkowicach i chcielibyśmy zwiedzić najciekawsze miejsca. Może nas pani oprowadzić?
Oczywiście, odparła twierdząco pani Pelagia.
Chcielibyśmy zwiedzić szlak obuwniczy, powiedział tata, oswojony z widokiem przewodniczki.
Z przyjemnością was oprowadzę, z przyjemnością. Możemy iść nawet teraz.
Akurat ktoś zrezygnował z wycieczki, powiedziała pani Pelagia, po czym wstała i idąc w kierunku kanapy, zahaczyła prawą nogą o biurko.
Tata w jednej chwili obrócił się o 180 stopni, rozłożył ręce i pochwycił panią przewodniczkę, chroniąc ją przed bolesnym upadkiem. Mama mocniej zacisnęła ręce na oparciach krzesła, ale nie skomentowała tego wydarzenia. Jedynie posłała bardzo wymowne spojrzenie w kierunku taty. Okazało się, że pani Pelagia potknęła się, ponieważ jej dobrze skrywana aluminiowa proteza stopy zaklinowała się pod biurkiem.
Bardzo dziękuję za ratunek. No, odkąd mam tę protezę, nie mogę się do niej przyzwyczaić, powiedziała pani Pelagia, uwalniając się z ramion taty.
No, ależ nic się nie stało, odpowiedział z uśmiechem tata. Cieszę się, że mogłem pomóc.
Czy możemy już ruszać? Zapytała całkiem mocno rozdrażniona mama.
Dzieci się niecierpliwią. Zupełnie nie rozumiałem, skąd mama wpadła na to, że się niecierpliwimy. Ja bawiłem się świetnie, przeglądając stare, zakurzone książki. Zosia chowała się Kubie za kanapą, rozśmieszając go, a Szajba polowała na małe pajączki.
Oczywiście, proszę za mną, odpowiedziała przewodniczka. Zabrała ze sobą czerwoną laskę z rączką w kształcie głowy smoka i wyprowadziła nas na ulicę.
Dzień był ciepły i słoneczny, aż chciało się chodzić. Pani Pelagia rozpoczęła swoją opowieść.
Krapkowice od wielu wieków słyną z przemysłu obuwniczego oraz papierniczego. Obydwie te gałęzie dały miastu nie tylko świetnie prosperujące zakłady, ale też wiele turystycznych atrakcji z przełomu XIX i XX wieku. Dla wielu z pewnością sporym atutem Krapkowic będzie też fakt, że jest to gmina zaliczana do regionów o najcieplejszym klimacie w Polsce.
To akurat czuć dzisiaj bardzo dobrze. Zaraz wskoczę do fontanny na rynku, powiedziałem i wypiłem za jednym razem połowę butelki wody. To prawda, chociaż ja lubię, gdy jest gorąco, odpowiedziała pani Pelagia, po czym kontynuowała swoją opowieść. Szlak obuwniczy powstał w 2018 roku. Krapkowiccy urzędnicy zainspirowali się krasnalami z Wrocławia i twórczo połączyli go ze swoją tradycją obuwniczą. Składa się on z 8 odlanych z brązu butów. Przy każdym znajdziecie kod, który można zeskanować telefonem i dowiedzieć się więcej na temat konkretnego buta.
Serio? Zapytałem, gdy podeszliśmy do pierwszego buta o nazwie Mieszczuch.
Serio? Serio, odpowiedziała z uśmiechem pani Pelagia. Zresztą złap za telefon i sprawdź sam.
Tak też zrobiłem i po chwili mój smartfon zaczął wibrować. Odebrałem połączenie, a tam odezwał się męski głos i zaczął odtwarzać nagraną opowieść. Zapamiętałem z niej, że buty mieszczańskie w XV wieku miały z przodu takie śmieszne, zakręcone do góry noski. Ich długość zależała od tego, jak ważny i bogaty był ich właściciel. Ciekawe, jakby teraz wyglądały buty, gdyby nadal trzymano się tej zasady. Przez następne 3 godziny zwiedzania odsłuchaliśmy 6 opowiadań o butach Laciek, Peposz, Rogatek, Rollszpila i Tempel, również wyczynówka. Jednak najlepsza historia pojawiła się na sam koniec i dotarła do naszych uszu w sposób inny niż pozostałe. Ostatnim butem, który pragnę Państwu pokazać, jest kopytko, zaczęła pani Pelagia, lecz nagle zawiesiła głos i tak jakby łza spłynęła jej po policzku.
Wszystko dobrze? Zapytała troskliwie mama. Tak. Po prostu zawsze po tak długim spacerze dokucza mi proteza. To nic takiego, odpowiedziała pani Pelagia i już chciała kontynuować, gdy nagle na jej odkryte ramiona spadły 2 strumienie zimnej wody. Zosia z Kubą postanowili urządzić sobie wodną wojnę, używając swoich butelek z wodą. Rodzicom, Szajbie i mnie też się dostało. Nikt z naszej rodziny nawet nie krzyknął. To było wręcz przyjemne w tak ciepły dzień. Jednak pani Pelagia zareagowała inaczej. Oblane miejsca na jej ciele zaczęły się zmieniać. Skóra przybrała zielony odcień i po chwili wyglądała jak łuski. Na początku tylko ja to dostrzegłem, ale natychmiast szturchnąłem siostrę w ramię, żeby sprawdzić, czy czasem od upału nie mam halucynacji. Wiesz, tak jak wędrowcy na pustyni, którym wydaje się, że w oddali widzą oazę, a tak naprawdę nic tam nie ma.
Pani Pelagio, co się pani stało? Zapytała Zosia, gdy tata był skupiony na sprzątaniu po Szajbie, a mama pisała coś na telefonie.
Co było w tej wodzie? Zapytała nerwowo przewodniczka.
To zwykła mineralna woda, taka z dodatkiem żelaza i magnezu, skomentowałem. Mama nam taką kupuje, bo podobno jest znacznie zdrowsza od tej źródlanej.
Żelazo i magnez to zawsze wywoływało szybszą reakcję. Wysyczała do siebie przewodniczka, po czym szybko zdjęła przewiązaną w pasie chustę i szczelnie zakryła swoje ramiona.
Proszę za mną, kochani. Muszę jak najszybciej wrócić do mojego biura, dodała i skierowała się w stronę swojego domu.
Franek, czemu pani Pelagia stała się taka nerwowa i każe nam wracać? Uraziłeś się czymś? Czy jest zła za ochlapanie wodą? – zapytał tata, gdy zorientował się w sytuacji.
– Ja nie wiem – odpowiedziałem niepewnie. – Zapytała tylko o to, jaką wodą ją oblaliśmy. Może po prostu musi się przebrać – dodałem, gdy próbowaliśmy dogonić panią przewodniczkę. Gdy ponownie weszliśmy do pomieszczenia informacji turystycznej, pani Pelagia szybko schowała się za czerwoną kotarą. Potem usłyszeliśmy dziwny, niepokojący hałas.
– Wszystko w porządku, pani Pelagio? – zapytał tata, stojący najbliżej kotary. – Może w czymś pani pomóc?
Z początku odpowiedziała mu cisza, ale sekundę później pani Pelagia poprosiła, żebyśmy się rozgościli w jej biurze. Rodzicom zaproponowała kawę ze stojącego przy regałach z książkami ekspresu, a nam sok pomarańczowy. Darmowy poczęstunek zawsze wywoływał uśmiech na twarzy taty, więc nie zastanawiał się długo i już po chwili rozkoszował się smakiem czarnej kawy. Mnie i Zosię przewodniczka zaprosiła za czerwoną kotarę. Gdy przedostaliśmy się na drugą stronę, znaleźliśmy się w kolejnej kamienicy, ale totalnie pustej w środku. Żadnych pięter, ścian czy schodów. W tej ogromnej przestrzeni, w której gdzieniegdzie zwisały ze ścian stare lampy, stał też wielki, uśmiechnięty i umalowany zielony smok. Ścisnąłem Zosię mocno za rękę.
Wiem, że słowa „nie bójcie się, nic tu teraz nie dadzą”, ale proszę was, zanim zaczniecie krzyczeć i uciekać, wysłuchajcie najpierw mojej historii.
Ludzkim głosem powiedział do nas smok. Pokiwaliśmy niepewnie głowami, nie rezygnując z trzymania się za ręce, co w przypadku moim i Zosi zdarza się, no, niezwykle rzadko.
Tak naprawdę to nie nazywam się Pelagia Wąs, tylko Meluzyna. Wiele dekad temu związana byłam z księciem Bolesławem, który zarządzał tym miastem. Nasza miłość kwitła, ale nie odważyłam się zdradzić mu mojej tajemnicy. Aby zachować ludzką postać, musiałam w każdy piątkowy wieczór wykąpać się w źródlanej wodzie i przemienić w smoka. Do teraz każdy kontakt mojej skóry z wodą wywołuje transformację, zwłaszcza z wodą mineralną. Dlatego, gdy mnie ochlapaliście, od razu zaczęły wychodzić mi łuski. Bolesław szanował moją prywatność i zgadzał się, abym piątki spędzała samotnie. Niestety jego mama była bardzo wścibska i kazała synowi zakraść się jednego wieczoru do mojej komnaty, żeby sprawdzić, co ja tam robię. Gdy książę zobaczył moje skrzydła i kopyta wystające z wanny, zawołał straż. Próbowałam uciec, a wtedy jeden z żołnierzy dokonał tragicznego dla mnie cięcia. Gdy odlatywałam, moje oczy spotkały się z oczami ukochanego męża i dopiero wtedy zrozumiał, że ten straszliwy smok to tak naprawdę jego najdroższa żona. Nie przekonał jednak swojej matki, aby wyruszyć na poszukiwania i sprowadzić mnie z powrotem na zamek. Tak skończyła się nasza miłość. Moja teściowa kazała ukryć moje odcięte kopyto w rzeźbie. Tej rzeźbie, którą widzieliście jako ostatnią. Przez to właśnie muszę teraz nosić w ludzkiej postaci protezę, a gdy zmieniam się w smoka, podpieram się skrzydłem, aby nie stracić równowagi. Przez to nie mogę długo latać, a tym samym uciec z tego biura podróży. Aby przeżyć, postanowiłam się nie wychylać i oprowadzać wycieczki, bo kto tak dobrze opowie historię miasta, jak nie smok, który ma już kilkadziesiąt dekad na karku.
A i nie próbowałaś ukraść rzeźby i wydostać z niej swojego kopyta? Zapytałem drżącym głosem.
Młody człowieku, gdy moja teściowa umierała, zapisała rzeźbę w spadku kolejnym zarządcom miasta. Ostrzegła jednak, że mają jej strzec niczym korony angielskiej królowej. Inaczej spadnie na miasto wielka klątwa. Gdy tylko rzeźba przesunie się chociaż o centymetr, włącza się alarm i przyjeżdżają ochroniarze, odpowiedziała smoczyca.
Wiem to, bo już próbowałam.
Mam pewien pomysł, zaczęła całkiem radośnie Zosia. Gdy moja siostra skończyła opowiadać o swoim planie, pani Pelagia ponownie zmieniła się w człowieka. Wróciliśmy więc do rodziców Kuby i Szajby.
Przepyszna kawa, przepyszna pani Pelagio. Dziękujemy, zaczął tata. A co tam Zosia i Kuba porabiali z panią w ukryciu?
Nic takiego. Chciałam tylko poradzić się ich, czy do kawy i soku lepsze będą ciasteczka cynamonowe z lukrem, czy imbirowe z czekoladą. Sama piekłam. Proszę się częstować.
Zdecydowanie wolę imbirowe, stwierdziła mama.
Drodzy państwo, zaczęła przewodniczka, puszczając oko do Zosi, zapomniałam państwu dodać, że do każdej wycieczki oferuję dorosłym darmowy obiad w restauracji pod złamanym obcasem, a dzieci w tym samym czasie zabieram na zwiedzanie historycznych uliczek miasta.
Bardzo to miłe, bardzo, powiedział uradowany tata. Czy możemy już się tam udać? Ciasteczka są przepyszne, ale mój brzuch mówi mi, że czas na coś konkretniejszego.
Oczywiście, stwierdziła przewodniczka i skierowała nas do wyjścia.
Gdy rodzice zagłębili się w restauracyjne menu, Zosia, Szajba, ja i oczywiście pani Pelagia wróciliśmy do rzeźby kopytka. Rozpoczęliśmy wdrażanie planu Zosi. Dość głośno bawiliśmy się w berka, rzucaliśmy psu patyki i szturchaliśmy się delikatnie. Wszystko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. W tym czasie pani Pelagia obserwowała kamery miejskie. Jak tylko te skierowały się w naszą stronę, podeszła do rzeźby i swoim ognistym podmuchem stopiła jej górną część. Dzięki temu nie poruszyła jej i nie włączyła alarmu. Wyjęła swoją własność, po czym wygładziła metal tak, aby nie wzbudzał podejrzeń. Po chwili podeszła do nas, mówiąc: kto chce lody na kolację? To był znak, że sekretna misja została pozytywnie zakończona. Z uśmiechami na ustach powróciliśmy do biura pani Pelagi. Tam przewodniczka schowała się za kotarą i po chwili wyszła do nas i pokazała dwie własne stopy. Zaczęła nas mocno ściskać, zwłaszcza Zosię, za jej genialny pomysł. Za tę pomoc będę wam wdzięczna do końca życia, powiedziała. A wiecie,
że smoki żyją setki lat i mają doskonałą pamięć.
Dobrze już, dobrze zacząłem, bo nas pani udusi.
Oj, bardzo przepraszam, przepraszam, dodała pani Pelagia. Ludzie są tacy delikatni. Po prostu cieszę się, że teraz będę mogła polecieć w Alpy do moich bliskich, a potem, gdzie tylko mnie oczy poniosą.
To na świecie żyje więcej smoków? Zapytałem zdziwiony.
Oczywiście, oczywiście i wiele innych magicznych stworzeń, ale nie chcę wam psuć niespodzianki. Może kiedyś sami je odkryjecie. A teraz chodźcie, chodźcie, trzeba wrócić po waszych rodziców.
Rodzice zadowoleni z atrakcji podziękowali i pożegnali się z panią Pelagią.
Ach, szkoda, że pani przewodniczka nie opowiedziała nam historii kopytka, powiedział tata, gdy szliśmy do samochodu.
A nam wszystko opowiedziała, stwierdziła radośnie Zosia.
Opowiemy ci w drodze do domu, tylko w wielkim skrócie i bez szczegółów, bo to dość długa historia, dobrze?
Powiedziałem głośno, patrząc siostrze głęboko w oczy. W ten sposób chciałem sprawić, żeby Zosia zrozumiała mnie bez słów. Nie mogliśmy przecież zdradzić rodzicom, że to właśnie pani Pelagia jest meluzyną. Dorośli nigdy nie uwierzą w takie cuda. Moja siostra na szczęście jest mądrzejsza niż myślałem i nie wspomniała o tym ani jednym słowem. Dopiero o północy dotarliśmy do brzegu. Wszyscy domownicy szybko przyłożyli głowy do poduszek i od razu zaczęli mocno chrapać. Wszyscy poza Zosią i mną. My jeszcze długo nie mogliśmy zasnąć, zastanawiając się, jakie to jeszcze magiczne stworzenia żyją na tym świecie. Tak zakończyła się kolejna weekendowa wyprawa mojej rodziny. Pamiętaj, bądź bardzo uważny, bo kto wie, może gdzieś obok ciebie też ukrywają się jakieś magiczne stworzenia. A i nie polewaj wszystkich wodą, no chyba, że wlany poniedziałek. Do usłyszenia wkrótce.